Brazylijska koszulka?
Tak jest, brazylijska koszulka prosto z Brazylii. Kupiłem ją w czasie Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku.
Ale ta opalenizna nie trzyma się tak długo, twoja?
No, niestety już przeszła, ale miejmy nadzieję, że niedługo nabierzemy nas z powrotem.
Jak to się stało, że wybraliście się do Ameryki Południowej?
Jakby to powiedzieć?
Znaczy tak, cała generalna historia zaczęła się w 2014 roku. Wojtek przyjechał do mnie autostopem w środku nocy ze swoim kolegą z Chorwacji, z którym później podróżowali dalej. Zapraszali mnie na wielką eskapadę, na którą jeszcze wtedy nie byłem gotowy, ponieważ wynajmowałem mieszkanie, miałem pracę na etat i dodatkowo miałem kota, którego żal było mi zostawić, a musiałem podjąć decyzję w ciągu godziny. Więc był to jednak generalnie dość duży problem. Ale później z perspektywy czasu przez kolejne 2 lata, jak obserwowałem wyczyny Wojtka, że zdobywa świat, przede wszystkim, że odwiedza te wszystkie miejsca, które od dziecka były moim takim największym marzeniem, to stwierdziłem, że po prostu jak nadarzy się tylko taka okazja w moim życiu, to po prostu pojadę. No i pewnego pięknego dnia napisał do mnie Wojtek, pracowałem wtedy na Korsyce w takiej przepięknej wyspie należącej do Francji, jak dalej jestem kucharzem z zawodu. No i gotowałem w takiej fajnej restauracji, akurat już się pomału kończył sezon, ostatni miesiąc pracy i Wojtek do mnie napisał. W momencie, kiedy przeglądałem, miał właśnie jego zdjęcia, więc to jest akurat taki typowy przykład przyciągania myśli i od razu mi zadał pytanie po krótkiej rozmowie, czy jest taka szansa, żebyśmy wspólnie zaczęli podróżować, czy mam ochotę jechać, bo spotkać się na pewno musimy. No i podjąłem decyzję, tak, wtedy nie miałem żadnych zobowiązań, musiałem wrócić, ja w ogóle jestem z Bydgoszczy, więc musiałem lada moment wrócić do Bydgoszczy, musiałem szukać pracy, zorganizować się na tyle, żeby znowu sobie jakoś to życie poukładać, więc nie miałem żadnych zobowiązań, podjąłem decyzję, że jadę. Spotkaliśmy się później już w Londynie, czekając na samolot do Meksyku.
Mieliście konkretne cele, cel albo cele zaplanowane wszystko było, czy to jednak po prostu byle przez ocean, a potem już się okaże?
Znaczy tak, troszkę tego, troszkę tego, bo leciliśmy do Meksyku. Naszym celem, takim końcowym, była Brazylia. Czyli my leciliśmy do Ameryki Środkowej, naszym celem była Ameryka Południowa, Brazylia. No, czy mieliśmy plan? Wiedzieliśmy, że po prostu musimy się do Brazylii dostać jak najszybciej. Koniec końców wyszło, że zrobiliśmy podróż 5-miesięczną. Odwiedziliśmy 12 krajów, przejechaliśmy ponad 17 tysięcy kilometrów. Nie było to zaplanowane, było bardziej spontanicznie, ale wyszło tak wspaniale, na tyle wspaniale, że wszyscy nasi znajomi, przyjaciele, rodzina zaczęła nam mówić, że po prostu chłopaki, musicie napisać sobie książkę. No i wróciliśmy do Polski, jak tylko przekroczyliśmy granicę z Polską, była decyzja, piszemy książkę. Ostatnie miesiące działaliśmy, wydaliśmy książkę we wrześniu ubiegłego roku. Od tego czasu jeździmy po całej Polsce, robimy super prezentacje żywiołowe, dużo energii, dużo śmiechu, radości i emocji.
Emocje są chyba wszystkie na naszych prezentacjach, naprawdę.
Płacz też?
Dramaturgia, bardziej dramaturgia.
Tak, może płacz, nie.
Może jakieś złamane serce, to może pewnej kobiecie gdzieś tam komuś jakaś zasiadać, ale to wszystko.
Słuchajcie, jakie macie sposoby na podróżowanie? To jest tak, że codziennie trzeba plan od A do Z wykonać?
Znaczy tak, jeździmy autostopem głównie. Czasami bierzemy autobus nocny, żeby po prostu przyspieszyć naszą podróż i nie płacić za nocleg. Jeździmy autostopem. Na przykład w naszą podróż, jak zaczęliśmy, leciliśmy do Meksyku, wzięliśmy ze sobą tylko po $100 i aparaty typu polaroidowe, dzięki którym zarabialiśmy na podróż, robiąc zdjęcia turystom, tubylcom na tle przepięknych miejsc, na tle przepięknych plaż i w ten sposób radziliśmy sobie, by dalej podróżować. Także to jest taki sposób nasz. A teraz już w przyszłym tygodniu, dosłownie za tydzień, ruszamy w kolejną podróż, jedziemy przez całą Azję, aż do Nepalu autostopem. I zwiedzimy ponad 20 krajów. Od 20 do 23 w zależności.
No, taki generalnie jest plan. Oczywiście życie zweryfikuje, jak nam pójdzie, ale plany są generalnie dość ambitne. Zapraszamy nas do śledzenia nas na żywo na naszym fanpage'u na Facebooku, to jest www.facebook.pl/awentura2015. Jeżeli wpisujemy bezpośrednio w aplikacji, to najprościej jest Awentura myślnik Przygoda. Nasza książka to Awentura, więc zapraszamy serdecznie. Będzie uruchomiony kanał na YouTube, będzie prowadzony Instagram, więc wszystkie te narzędzia do jak największej promocji, do jak najlepszego rozpromowania naszego projektu, żebyście wszyscy zobaczyli to, co robimy, żebyście byli jak najbliżej nas, zapraszamy serdecznie.
No dobrze, powiem o tym na antenie Radia Lublin, ale wracając jeszcze do waszej amerykańskiej wyprawy, zarabialiście na zdjęciach polaroidowych, ale ponoć jednym ze sposobów na odwdzięczenie się mieszkańcom było gotowanie, to prawda?
Tak, tak, jest. Tak. Właśnie tak, jak tutaj już Sebastian wspominał, Sebastian jest szefem kuchni, jednym z najlepszych w Polsce.
No,
skromny, ale tak, tak jest racja. I bardzo często właśnie, bo też bardzo fajnym sposobem na podróżowanie jest spanie na tak zwanym couchsurfingu. To jest taki portal w internecie, gdzie śpimy, w zamian podróżnicy pomagają innym podróżnikom. My zawsze pisaliśmy w wiadomości, że jeździmy, jesteśmy z Polski, jedziemy tam.
I gdyby ktoś chciał przyjechać do Bydgoszczy, to będzie spał u ciebie.
Zapraszam.
Dokładnie tak.
Na naszych listach są tylko i wyłącznie podróżniczki, więc...
Zapraszamy podróżniczki.
No to wracamy, tak? No i...
No i tak, i zawsze pisaliśmy wiadomości, że Sebastian jest szefem kuchni i w zamian za nocleg i wymianę doświadczeń Sebastian dodatkowo przygotuje przepyszną kolację i w ten sposób odwdzięczaliśmy się za darmowy nocleg i zawsze wychodziło wspaniale, bo naprawdę...
Bo zawsze odzywały się gorące czterdziestki.
Jeszcze nie mam czterdziestki, więc luz, dobrze.
Gorące 30 też akceptuję.
Ale to ja muszę tak dopytać, czy w takim razie takie wyprawy są, no oprócz tego, że są fajne, wiadomo, i trochę jednak pełne niespodzianek, czy są bezpieczne? Nie trafialiście nie wiadomo do jakiej dzielnicy, do nie wiadomo kogo i nie baliście się, że rano może wam zabraknąć tych uroczych kapeluszy?
Jest generalnie taka zasada, że przezorny zawsze ubezpieczony i zarówno jak widzieliśmy i czuliśmy jakąś negatywną energię, to po prostu od niej jak najszybciej uciekaliśmy. Nikt nam nie kazał wchodzić do auta, bo jeżeli na przykład już zatrzymało się jakieś auto, że widać było, że są jakieś ananasy albo jakaś negatywna energia, to po prostu mówiliśmy, nie, my słuchajcie, jedziemy w drugą stronę, albo nie, my jedziemy jednak później, bo czekamy za kolegą w ten sposób. Więc zawsze coś wymyśleliśmy, jeżeli chodzi na przykład spanie, no to zawsze wybieraliśmy najbezpieczniejsze miejsce, ale no mimo wszystko jakieś negatywne historie zawsze się zdarzają, bo nieświadomie przekraczaliśmy jedną z najniebezpieczniejszych granic na świecie, sklasyfikowaną na trzecim miejscu w 2014 roku Salwador, Honduras. No i nie będę opowiadał całej historii, bo ona jest bardzo długa, możecie przeczytać ją w książce, aczkolwiek zaczęła historia się tak, że zetknęliśmy się z lokalną mafią, a skończyła w ten sposób, że przez 250 km jechaliśmy leżąc na podłodze w autobusie, bo inaczej moglibyśmy nie dojechać do kolejnego państwa, do Nikaragui. Od razu wybiliśmy sobie z głowy zwiedzanie Hondurasu, bo zawsze przyjmowaliśmy taką zasadę, że jak się zaczyna, tak się po prostu kończy. Druga z takich najniebezpieczniejszych to w Peru, w Mankorze zaatakowało mnie dwóch nożowników i ukradli mi telefon. I mało brakowało, ale już mogło być bardzo niebezpiecznie, no ale no trudno. Życie jest ważniejsze.
Dobrze się skończyło.
Tak jest.
Dobrze, że...
A udało wam się naprawdę zobaczyć dużo atrakcji? Czy unikaliście najważniejszych?
Nie. To był nasz główny plan i nie zbaczaliśmy z drogi. Naszym planem było to przede wszystkim, że mieliśmy trasę i nie zbaczaliśmy specjalnie z drogi, bo nasza podróż by trwała nie 5 miesięcy, tylko przynajmniej rok. Tylko jechaliśmy wzdłuż głównej trasy i wybieraliśmy trasę w ten sposób, żeby odwiedzić jak najwięcej najpiękniejszych miejsc.
Na przykład?
Machu Picchu w Peru, wyspy San Blas w Panamie, przepiękne wyspy, rajskie wyspy. W Meksyku zwiedziliśmy piramidy Majów, Co jeszcze zobaczyliśmy? W Kolumbii zobaczyliśmy Medellin,
San Pedro, w Belize, Gwatemala, Tikal, największy archipelag Majów w Ameryce Środkowej. Potem już Salwador, to w zasadzie Honduras przejechaliśmy, ale Nicaragua, wyspę Ometepe, dwa wulkany, Grenada, też przepiękna miejscowość zachowana. Tam, jeżeli już jesteśmy, przenosimy się o przynajmniej 300 lat wcześniej do starej Hiszpanii. Potem w Kostaryce Park Narodowy, przejeżdżaliśmy przez Park Narodowy, gdzie widzieliśmy krokodyli mos, latały papugiary nam nad głowami. Potem już z kolei Panama, to tak jak Wojtek wspomniał, kanał panamski z wyspy San Blas, czyli archipelag 365 wysp w jednej kupie, że tak powiem, czyli możemy codziennie spać na innej wyspie. Czasami trochę piasku i trzy palmy, to była jedna wyspa, później Kolumbia, Cartagena, Medellin, magiczne miejsce, tam właśnie spędziliśmy Boże Narodzenie jako niespodziewani goście u kolumbijskiej rodziny. Potem w Quito, w stolicy Ekwadoru, spędziliśmy już Sylwestra, trochę pozwiedzaliśmy Ekwador, no i potem jechaliśmy bezpośrednio już Peru wzdłuż, tam Machu Picchu, no i potem już Brazylia i skończyliśmy w Fortalezie.
Sambę tańczyliście?
Trochę potańczyliśmy, no, trochę potańczyliśmy.
Częściej jest salsa.
Częściej jest salsa, tak. Przepraszam, musimy już lecieć, bo właśnie zaczynamy. Także.
Powodzenia.
Dziękuję.
Docencie, że mam taki swaterek pod kolor do was.
O, ja dziękuję ślicznie. Siedzisz w pierwszym rzędzie?
Słuchajcie, zdziwicie się, jaki tam jest tłum.
Tak?
Chyba, że już wymienię.
Zobacz.
Nie macie je.
Rolarze już. Ale mówiliście, że o 7 powinno być jakaś przerwa 10-minutowa.
No to raz, wychodzi. No to 4.